Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Mówię również dzień dobry Januszowi Kowalskiemu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli.
I uczniów.
Zdecydowanie.
Wiceminister rolnictwa, pełnomocnik rządu, proszę Państwa, do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. O tym za moment. Najpierw sprawa bardzo ważna. Brzmi to trochę niepoważnie, ale to w końcu mówi Jarosław Kaczyński, więc nigdy nie wiadomo. Czy Żabka będzie znacjonalizowana? Czy polskie państwo odkupi Żabki i je upaństwowi?
Jestem zdecydowanie na tak. Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka, jestem za repolonizacją. To byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników.
Czyli trzeba kupić te Żabki, będzie wtedy wiceminister do spraw Żabki oraz wiceminister do spraw Biedronki, Lidla,
na pewno byłoby więcej polskich produktów w tych sieciach, które są dzisiaj pod władztwem zagranicznych koncernów.
9 tysięcy sklepów, to tyle ma Żabka. Ponad 15 milionów klientów rocznie. I pan myśli, że oni chcą to sprzedać? Bo oni już mówią, że nie chcą.
No mam nadzieję, że takie negocjacje będą się
toczyć. A co, zmusicie?
Dobrze. Nie, no, my do niczego nie zmuszamy. W sposób oczywisty, skutecznie repolonizujemy. Zrepolonizowaliśmy banki od 2015 roku. Nie prywatyzujemy.
Jakie banki zrepolonizowaliście po 2015?
PKS-a, Alior. Również.
Ale to Alior był akurat własnością, więc...
Jest dzisiaj pod władztwem PZU. To jest dobry kierunek.
Pytanie zupełnie poważnie. Czy to jest poważny pomysł, czy to jest po prostu, nie wiem, żart albo taka luźna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego?
I to jest bardzo poważny pomysł, bo dzisiaj największym problemem, jeżeli chodzi na przykład o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, różne produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom, jest oczywiście dostęp do rynku detalicznego, więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych, tylko bezpośrednio do polskich producentów i do polskich sieci.
Nie trafią do polskich, bezpośrednio do polskich odbiorców, no bo ja nie będę jeździł do rolnika i kupował sobie u niego zboże, żeby sobie zrobić z niego mąkę.
Powiem krótko. Polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny, kropka.
Tak uważa wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Rozumiem, że Solidarna Polska, pańska partia, otwierała szampana. W końcu udało wam się pozbyć z rządu Konrada Szymańskiego.
No jest to taka symboliczny koniec pewnej takiej, można powiedzieć, wiary w to, że polityka ustępstw wobec Unii Europejskiej wzmacnia pozycję Polski.
Ale ten polityki ustępstw nie prowadził przecież Szymański, tylko prowadził cały rząd. Rząd z Jarosławem Kaczyńskim, rząd z premierem Morawieckim, rząd, w którym pan teraz zasiada.
Szanowny pan, już były minister Konrad Szymański, był głównym negocjatorem.
Był twarzą po prostu.
I no nie ukrywamy, że był spór między wizją Solidarnej Polski, wizją Zbigniewa Ziobro, który we wszystkich tych kwestiach miał rację i w kwestii węgla, i w kwestii Green Dealu, i w kwestii rozporządzenia.
Czy jest jakaś sprawa, w której Zbigniew Ziobro kiedykolwiek w życiu nie miał racji?
Rozmawiam o kwestiach unijnych. W tych sprawach miał 100% racji.
A jest jakaś sprawa, w której nie miał racji?
Zbigniew Ziobro jest politykiem, który potrafi przyznać się do błędów. Nie ma z tym żadnego problemu.
A popełnił jakiś?
No każdy popełnia błędy. Ja też popełniam różne błędy i potrafię się do nich przyznać. Umiejętność powiedzenia przepraszam jest ważną umiejętnością polityczną.
Słyszałem po raz pierwszy o Zbigniewie Ziobrze jakieś 20 lat temu. Nie przypominam sobie, żeby on mówił kiedykolwiek, że w czymś nie miał racji, albo że popełnił jakiś błąd.
W sprawach praworządności i szantażu Unii Europejskiej miał rację, w sprawach Green Dealu.
Proszę Państwa, czyli sprawa jest prosta, Zbigniew Ziobro ma rację. Jeśli wam się w ogóle wydaje, że tak nie jest, to po prostu wam się wydaje. Panie ministrze, skoro Szymański był zły, to rozumiem, że cieszycie się, bo Szymon Szynkowski-Welsenek będzie wam bliższy.
No, ja akurat mam bardzo dobre relacje z panem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, poparł mnie w wyborach w 2019 roku, a przede wszystkim pomagał mi dzisiaj przywracać polsko-niemiecką symetrię w zakresie traktowania mniejszości narodowych, bo chcę powiedzieć, że w końcu trzecia RP upomniała się o dyskryminowanych Polaków w Niemczech i przeznaczamy na to pieniądze. Pan minister Szynkowski...
Odbieracie pieniądze mniejszości niemieckiej w Polsce. Polskim obywatelom, którzy są narodowości niemieckiej.
I nikomu nie odbieramy nawet złotówki. Ponad 120 milionów złotych jest przeznaczone na dodatkowe na naukę języka niemieckiego w Polsce i ponad 1,6 mld na naukę niemieckiego. W Niemczech 0 euro Niemcy przeznaczają na naukę języka polskiego i czystego.
Sekundę. To, że Niemcy robią coś źle, to nie oznacza, że my powinniśmy szykanować własnych obywateli.
My nikogo nie szykanujemy, my chcemy symetrii i 860...
Ale symetry wobec kogo? Przepraszam. No jeżeli ja na przykład jestem obywatelem Polski, lojalnym obywatelem Polski, ale na przykład jestem pochodzenia niemieckiego, no pan mnie już zdemaskował, że jestem gruber, więc no, czy ja jako lojalny Polak bo obywatel. Nie mogę mieć niemieckiego pochodzenia, albo nie wiem, czeskiego, jak Jerzy Buzek. I co wtedy?
W Niemczech mieszka 867 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają możliwości nauki swojego dziecka języka polskiego.
Ale nie pan to załatwia z Niemcami, dlatego, a nie odbiera polskim obywatelom.
Nie, my właśnie polskim obywatelom w Niemczech dajemy pieniądze na naukę języka polskiego i czystego.
Szymon Szynkowski Welsing załatwi pieniądze z Brukseli?
No, przede wszystkim życzę mu tego, żeby był twardy i współpracował z tymi, którzy mają rację. Ma w kancelarii prezesa Rady Ministrów świetnego ministra Michała Wójcika. Mogą stworzyć świetny zespół, który spowoduje to, że odzyskamy pieniądze.
Michał teoretycznie zajmuje się czymś zupełnie innym.
I kwestiami również unijnymi. Proszę zobaczyć, to jest ten minister, który w sposób skuteczny odzyskiwał polskie dzieci od Niemców.
Następne pytanie. Pan by się nie podjął tej sprawy? Pan nie... Wszyscy mówili, że gdyby nie to, że został pan wiceministrem rolnictwa, to mógłby pan być teraz ministrem do spraw europejskich.
Mam określone zadanie, mam wspierać produkcję energii elektrycznej i ciepła
Pan, jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych.
Tak
jest do dzisiaj, więc
do
ja rozumiem.
Do dzisiaj jest tak, ale jak pan dobrze również wie, w tej chwili procedowana jest zmiana mojej funkcji na pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, rozszerzenie kompetencji.
Bardzo pan chciał, żeby pytania były merytoryczne. Tak. Super Express pana pytał, czy rozpoznaje pan zboża, oblał pan ten test z kretesem. Ja mam łatwiejsze pytania. Ile wynosi polski eksport produktów rolnych?
Panie redaktorze, ja powiedziałem w ten sposób. Nie będę odpowiadał na żadne testy, ale rozmawiamy. Ja się zajmuję...
Jest pan wiceministrem rolnictwa do spraw rozwoju rynków rolnych.
No to powiem panu w ten sposób. 20%.
Ile Polska sprzedaje rynku?
Nie będziemy się odpowiadać. Dzisiaj
to ja panu powiem,
produkcja
powiem państwu,
rolno-spożywcza 30... to jest 20% polskiego całego przemysłu.
Panie ministrze, pan nie ma zielonego pojęcia.
Nie, no
to,
ale to
w tej
jest
sprawie, panie, 37 miliardów euro w zeszłym roku to był rekordowy rok, jeśli chodzi o sprzedaż polskiej żywności. A pan w ogóle wie, ile ludzi pracuje w rolnictwie?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, zajmuję się kwestią dotyczącą energii.
Jest pan wiceministrem
rolnictwa i rozwoju wsi.
Jest pan, proszę pana, pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Ja pana nie pytam o przepis na rynek lody, ani nie pytam pana, jak robić grzybki w occie, chociaż to też przetwórstwo, tylko pytam o to, czym się pan zajmuje. Zadaję najprostsze pytanie. Ile ludzi w Polsce pracuje w rolnictwie?
Jeżeli chce pan zadać...
Nie,
proszę pana, jeżeli pan chce zadać pytanie, ja czym się,
państwu,
ale czy ja mogę też podpowiedzieć?
1 430 000 osób pracuje, przynajmniej zdaniem GUS-u, w sektorze rolniczym. Pan wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski tego nie wie.
Nie, ale to pan powiedział, że tego nie powie, nie wiem.
No bo pan nie odpowiada.
Powiedziałem, że nie,
to proszę bardzo,
nie będę, ale
to
nie,
może
panie
najprostsze
redaktorze,
pytanie.
Ale panie
redaktorze, czego produkujemy więcej, buraków czy ziemniaków?
Nie, proszę pana. Najważniejszą kwestią dla mnie
Polska
jest... Nie,
o burakach powinna coś wiedzieć.
Pan ma teraz pewien monolog, czy mogę powiedzieć?
Proszę odpowiedzieć na
pytanie,
jeśli mogę.
Nie, moje zadanie jest jasne. Mam spowodować to, żeby ograniczyć import rosyjskiego węgla, który...
Nie, panie ministrze.
Nie, i węgla importowanego,
ani rozwój rynku rolnego.
Pan wie lepiej, co mam zrobić. No,
proszę pana, ja chciałbym
merytorycznie
cytuję,
rozmawiać.
Nie, proszę pana, no merytorycznie. Pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa. To, że panu się wydaje, że węgiel jest elementem przetwórstwa, to niestety tylko pańskie
wyobrażenia. Niestety, to ja bym pana zaprosił
Radio
na spotkanie
RMF
z rynkami
24.
rolnymi. Kwestia energii dzisiaj jest najważniejszą
Jak
kwestią.
Jak państwo słyszą,
obniżenie...
nadzwyczaj kompetentny wiceminister rolnictwa jest z nami i będzie dalej bardzo ciekawie. Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy już nie tylko o rynkach rolnych. Chce pan rozmawiać o energii? Dobrze. Bo jak widzę pytanie pana, czy mamy więcej... A propos, pan nie wie, czy mamy więcej buraków czy ziemniaków.
Panie redaktorze, powiedziałem, nie jestem na żadnych testach, tylko jesteśmy...
Proszę pana, zadałem panu najprostsze pytanie. Przecież gdybym panu pokazał teraz...
Chce pan wiedzieć, co robię, tylko nie potrafię dojść do głosu, bo cały czas pan mówi.
Nie, dlatego, że pan się zajmuje teoretycznie...
Ale pan nie wie, czym się zajmuje, bo pan nie tego pytania nie zadał.
Nie, proszę pana.
Nie wiem, czym się pan zajmuje.
Proszę pana, wiem, czym się zajmuje pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa oraz rozwoju rynków.
Co jest dzisiaj największym problemem dla przetwórców polskiego przemysłu rolno-spożywczego? Nie. Cena energii, proszę
moim
pana.
Zdaniem,
cena energii dzisiaj
moim
największym.
Zdaniem niekompetentne władze,
nie,
ale pana
pana,
zdaniem...
Cena energii. Tak. Ponieważ polskie firmy dzisiaj tracą konkurencyjność ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i cenę energii.
Dobrze. Dobrze. Panie ministrze,
ja pana zachęcam, zapraszam serdecznie
chce
do przetwórców.
Energii, ale to porozmawiamy
ale
o energii.
Zapraszam do tych zakładów, które dzisiaj mają ogromne problemy z ceną energii.
No to właśnie o tym chcę z panem porozmawiać.
No,
to, co pan dla nich zrobi, dlatego, że Wiktor Szkulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, alarmuje, że wprowadzony przez rząd limit 3000 kWh rocznie, to jest, proszę państwa, limit, do którego można kupować prąd po taniości. Później będzie drożej. No więc ten limit, jak zauważa pan prezes Szmulewicz, w gospodarstwach mlecznych, cytuję, 3000 kWh nie starcza czasem nawet na miesiąc. Mamy 12 miesięcy w roku. Nie możemy przez 11... Znaczy, jeżeli te limity nie zostaną zwiększone, jeżeli energia dla rolników podrożeje znacząco, to po prostu nie połapiemy się w cenach masła, mleka, sera, czegokolwiek, co jest z mleka.
No taka koncepcja została wybrana. Solidarna Polska w tej sprawie miała inną koncepcję.
Zaproponowaliśmy... Pan jest wiceministrem od energii. Co pan zrobi dla rolników w tej sprawie?
W tej sprawie akurat przygotowałem projekt ustawy, który zmienia ten mechanizm. Został wybrany inny koncept, czyli koncept...
Czyli pan nic nie zrobi.
Nie, ale czy ja mogę w końcu dokończyć? Mój pomysł był bardzo prosty. Przeliczać zamrożenie dzienne na jednego, można powiedzieć, mieszkańca w danym gospodarstwie domowym, czyli na ilość osób, które w gospodarstwie domowym zamieszkuje, czyli na osobę, zgodnie z danymi GUS. Bo te dane różnią się w mieście ogromne. Ponieważ
jeżeli gospodarstwo jest mleczne...
Gospodarstwa rolne w większości są wielopokoleniowe. Gdybyśmy przeliczali osobę, na ilość osób, to oczywiście ten limit byłby zdecydowanie większy.
Nie, jestem przekonany, jeżeli są dwie osoby, mąż z żoną, którzy prowadzą, bo dzieci się wyprowadziły. Dzieci, jak wszyscy wiemy, uciekają ze wsi do miast. No więc jeżeli uciekły dzieci do miast albo wyjechały na studia, cokolwiek, nieważne.
Ale ja się to z panem zgadzam.
Znaczy, dwie osoby prowadzą gospodarstwo mleczne.
Zgadzam się, że
to co pan dla nich zrobi? No nie musi się pan ze mną zgadzać. Proszę powiedzieć, co pan zrobi.
Nie, to powiem, co zrobiłem. No, przygotowałem chociażby rozporządzenie.
Ale nic z tego nie weszło.
Panie redaktorze, jesteśmy partią koalicyjną. Przygotowałem rozporządzenie dotyczące właśnie gospodarstw, które zużywają więcej energii elektrycznej na obszarach wiejskich, po to, żeby była specjalna taryfa dla odbiorców energii elektrycznej na obszarach wiejskich. No, panie redaktorze, nie jestem... Nie, no nie weszło w życie.
Czyli
nie
jestem ministrem, tak?
Nie, no, nie jestem ministrem klimatu i środowiska, żeby o tych kwestiach... Ja mogę zarekomendować określone... Rekomendujemy nasze rozwiązania. Potem zgodnie dochodzimy do wniosku, że inne rozwiązanie jest...
zrobić.
Nie, tylko że no, czasami jest tak, że niektóre rzeczy przechodzą, niektóre
panie
nie przechodzą.
Ale to jeżeli pan nie jest w stanie tak ważnej rzeczy, no bo pan się na przetwórstwie nie zna.
Ale dlaczego pan mówi, że się na przetwórstwie nie zna?
No bo się pan nie zna.
Ale skąd pan
nie
wie, że się nie zna?
Nie interesuje pana również to, ile Polska eksportuje. Nie interesują pana rynki rolne, to rozumiem. Jeżeli pana to nie obchodzi, obchodzi pana energia,
co jest dzisiaj numerem jeden dla przetwórstwa.
Sekundę, to pan w tej sprawie również nic nie może zrobić. No to skoro nie może pan nic zrobić, to honorowy mężczyzna albo polityk, albo różnej płci podałby się do dymisji.
Nie, pan pytał się o przeszłość, czyli o te rozwiązania, które były proponowane w przeszłości.
Nie, pan nic nie może zrobić.
Chcę powiedzieć, że to była przyjęta ustawa na poziomie sejmowym, jeżeli chodzi o metodę zamrożenia cen. Pokazałem, że Solidarna Polska w tej sprawie miała inne zdanie. Natomiast, jeżeli pan pyta się o to, co możemy dzisiaj zrobić, to możemy obniżyć...
Żadna ustawa, zła... nie weszłaby w życie.
To możemy
mogli się zaszantażować PiS, tak jak robicie to w obronie własnych interesów i własnych posad, by tym razem przeprowadzić coś dobrego.
Panie redaktorze, my dzisiaj chcemy doprowadzić do tego, żeby jak najtaniej produkować energię elektryczną i ciepło
ja
na obszarach wiejskich.
Że pan tego nie robi.
A
pan
ja tego mówi... nie robię. Jestem od 3 tygodni wiceministrem.
To nieprawda, że od 3 tygodni, dłużej.
Od 16 września 2022 roku.
4 tygodnie.
4 tygodnie.
Ja wiem, że pan żałuje, że teraz nie został ministrem do spraw europejskich. W końcu nie ma takiej posady, której Janusz Kowalski nie mógłby objąć, prawda?
Oj, to niepotrzebna złośliwość.
Znaczy, albo niech się pan nie gniewa. Pan jest mistrzem świata w złośliwościach i szyderstwach.
Porozmawiajmy poważnie.
To porozmawiajmy poważnie. Chcemy czy Jacek Kurski koszty... mógłby wrócić do Solidarnej Polski?
Decyzja o tym, kto wraca do Solidarnej Polski, kto jest członkiem, podejmuje Zbigniew Ziobro. Bardzo wielu polityków chciałoby dzisiaj być w Solidarnej Polsce, bo mamy świetnego lidera i mamy we większości spraw rację.
I proszę państwa, i to jest ten moment, kiedy będziemy zrobić przerwę. Państwo muszą mieć czas, żeby się wyśmiać. Tylko
no dlaczego?
Proszę uważać.
Jacek Kurski jest znakomitym politykiem, w sposób profesjonalny sprofesjonalizował telewizję publiczną. Jest wrogiem numer, można powiedzieć, 2-3 po prezesie Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobro.
Jeden cytat Jacka Kurskiego?
Platformy Obywatelskiej.
Dzisiaj Ziobro przeżywa dramat, bo delfin okazał się leszczem, jeśli nie leszczykiem, wyposażonym w charyzmę trzęsącej się galarety. I na dodatek co chwilę trzeba mu zmieniać pieluchę. To są słowa wybitnego polityka Jacka Kurskiego o wybitnym liderze Zbigniewie
Ziobrze. Z którego
roku? Z 2014. Od tego czasu Zbigniew Ziobro przestał nosić pieluchę?
Jestem przekonany, że Jacek Kurski te słowa wielokrotnie przeprosił pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Ma pan rację, to są tylko pańskie przekonania. Otóż Jacek Kurski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, nigdy nie przeprasza.
Może pan lepiej zna Jacka Kurskiego.
Tak, proszę pana, znam go od bardzo wielu lat. Tak
i mam nadzieję, że również go pan ceni za skuteczność tego, jakim był dobrym
Ziobrę też znam od bardzo wielu lat. Myślę, że dłużej niż pan przyglądam się w karierze.
Może tak być.
Tak, może być. I żaden z nich nie przeprosił. Kurski nie przeprosił nigdy za wspomnienie, że to Leszczyk o charyzmie trzęsącej się galerety, że już o pieluchach nie wspomnę.
Rozmawiajmy poważnie o przyszłości, a nie o historycznych,
Dobra,
cytatach wyjętych z kontekstu.
Jaki kontekst mógł być, żeby ten cytat brzmiał inaczej?
Dzisiaj chciałbym, żeby...
Jaki kontekst miał być, żeby ten cytat brzmiał inaczej? No niech mi pan...
Chciałbym, żeby potencjał Jacka Kurskiego był zagospodarowany dla Zjednoczonej Prawicy.
Jaki kontekst mógłby być, żeby ta wypowiedź miała inne...
Ja nie znam tej wypowiedzi, to jest sprzed iluś tam lat wypowiedź. Pan ją w tej chwili rzuca w roku 2022, wypowiedź sprzed 8 lat. Nie wiem, w jakim klimacie...
Ale politycy nie odpowiadają za własne słowa?
Odpowiadałem za własne słowa, no ale skoro...
Opinia
skoro...
Jacka Kurskiego o Zbigniewie Ziobrze. No to pytanie brzmiało, czy Kurski znalazłby się w Solidarnej Polsce?
Mógłbym
mimo tego typu wypowiedzi.
Wiele innych wypowiedzi, innych polityków i Jacka Kurskiego na temat Zbigniewa Ziobro, który w sprawach chociażby Unii Europejskiej zawsze miał rację.
Bez wątpienia mógłby pan przytoczyć całą masę wypowiedzi na temat Zbigniewa Ziobry. Na ten temat pan mówił oczywiście, znaczy ciekawy jestem, co pan mówił, kiedy był w Solidarnej Polsce, kiedy pan był, przepraszam, w Platformie Obywatelskiej.
W 2005 roku? Nic albo śmierć.
A co ciekawe, co pan mówił o Ziobrze, kiedy pan był w Platformie.
No to ale... proszę, może pan znajdzie jakąkolwiek powiedzieć. Wtedy był popis, jak pan wie i dobrze pan to pamięta. W 2002 roku PO i Platforma, PO i PiS startowały razem w wyborach. To były
Nie startowały nigdy razem w wyborach.
A jak to nie? W 2002 roku w wyborach samorządowych były listy wspólne.
Tak samo była lista senacka, panie.
Nie.
W 2001.
W 2002 roku, to pana przypomnę, Platforma i PiS startowały razem w wyborach samorządowych, tworząc wspólną listę do sejmików wojewódzkich.
Do sejmików, tak.
No to jest wspólny start. Mhm. I miałem wspólnych kandydatów na prezydenta.
Pan był członkiem Platformy Obywatelskiej
w 2005 roku.
Nie w 2002, kiedy szli. Nie, kiedy
wtedy byłem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tak.
Pan później przeszedł do Platformy, ale tam się na panu nie poznali. No i niestety znowu wrócił pan do PiSu, a z tego PiSu trafił do Solidarnej Polski. Znaczy, jeżeli pomyliłem jeszcze jakieś partie pomiędzy, to bardzo przepraszam. Wierzę, że to nie jest pańskie ostatnie słowo. Więc zostawmy te pańskie perypetie polityczne. Pytałem o Kurskiego, dlatego że to jest pytanie o jego przeszłość polityczną. Wszyscy go wychwalacie, a człowiek bez pracy.
Jestem przekonany, że zostanie zagospodarowany dla Zjednoczonej Prawicy, po to, żeby pomóc wygrać wybory z Platformą.
A co on mógłby robić?
No, ma ogromne talenty, jeżeli chodzi o przekazy komunikacyjne, prowadzenie, sprawczość organizacyjną. Jestem przekonany.
Co mógłby robić na przykład?
No to jest decyzja już prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jaki jest plan na Jarosława Kurskiego, więc na Jacka, przepraszam.
Jarosław
Jacka,
Kurski ma swoje zajęcia.
Tak, Jacka Kurskiego oczywiście.
Obaj
bracia
są
bliźniacy.
Nie, nieprawda, że bliźniacy, proszę pana, myli się. Pan Jarosław Kurski jest starszy.
Przepraszam, dobrze, ale to rzeczywiście o Jacka Kurskiego chodzi. Przejęzyczenie.
Jarosław Kurski jest starszy o 3 lata, 2 lata, jakoś tak. W każdym razie zostawmy teraz Jarosława Kurskiego, Jacka Kurskiego też. Zostawmy Jarosława, oczywiście. Zostawmy Jacka. Ja ich rozróżniam, proszę pana. No, tak się złożyło, że jako dziennikarz znałem różnych i znam różnych dziennikarzy. Poznałem również obu braci Kurskich. Ale zostawmy ich rzeczywiście. Dlaczego interweniował pan w opolskim KOWR-ze, czyli Krajowym Ośrodku Wspierania Rolnictwa? To jest taka czapa nad państwową ziemią i wieloma innymi rzeczami w sprawie gruntów po spółce Top Farms. W tym samym czasie, kiedy pan interweniował w tej sprawie, pański społeczny, podkreślam społeczny, że pan się tutaj nie pieklił, asystent Tomasz Ognisty, powołując się na wpływy w Warszawie, obiecywał swoim znajomym i innym ludziom załatwienie dzierżawy tych gruntów.
No to jest oczywiste kłamstwo.
Ale co jest kłamstwem?
To jest oczywiste kłamstwo, ponieważ te
Tomasz
wydarzenia...
Tomasz Ognisty jest niewinny?
Jeżeli mogę ponieważ Newsweek sformułował nieprawdziwą tezę, że mój asystent społeczny w lutym 2022 roku przeprowadził jakąś rozmowę, której całego zapisu nie znamy, a jak się okazało, ta rozmowa była przeprowadzona w roku 2020, kiedy w ogóle nie był moim społecznym asystentem i z tej rozmowy wynika wyłącznie to, że broni polskiej, został pańskim asystentem. Przed chwileczką pan sformułował tezę, która się okazała nieprawdziwa.
Ja nie sformułowałem tezy, zadałem panu pytanie.
I ta sprawa oczywiście trafi do sądu, bo pani Grochal będzie za to musiała przeprosić.
Zadałem panu pytanie, za to, że proszę kłamie. Ale dlaczego interweniował pan w sprawie tych gruntów?
Na czym ta interwencja miała polegać?
No na tym, że pan zwracał się do KOWR-u.
O co?
Pisząc właśnie do nich o różne grunty, między innymi grunty, które w tej chwili użytkuje spółka Top Farms. Powiedzmy naszym słuchaczom.
Ale czy pan widział, że interweniowałem w sprawie konkretnej osoby?
Nie, w sprawie rozmaitych, między innymi w sprawie gruntów Top Farms.
Ja o tym po prostu nie miałem zielonego pojęcia, kto za określonymi decyzjami stoi. Znaczy,
nie wiedział pan, czym się zajmuje pański społeczny asystent?
Proszę pana, ja nie pytam się, czym się zajmują mój społeczny asystent i mnóstwo ludzi, których znam,
ciekawe,
którzy mogą być beneficjentami.
Jeśli pan jest społecznym asystentem, pan nie wie, czym on się zajmuje, pan go o to nie pyta?
Nie. Pan sformułował tezę, lub zapytał się mnie, czy interweniowałem. Pytam się, czy ma pan dowód na to, że interweniowałem. Otóż nie ma tego dowodu, ponieważ prowadzę w trybie pisemnym kontrolę KOWR.
To nie jest interwencja.
Nie jest interwencja. Definicja interwencji polega na tym, że zmusza się kogoś albo się sugeruje zmiany jakiejś decyzji. Nie było żadnej takiej.
To inaczej. Jeżeli pan uważa, że kluczowe jest tutaj...
Kluczowa jest transparentność, żeby polska ziemia wróciła do polskich rolników.
Definicja słowa interwencja, tak. To zadaję jedno pytanie. Skąd pańskie zainteresowanie akurat gruntami między innymi po spółce Top Farms? I mówię, nie wspominałbym o to, nie pytałbym o to, gdyby nie to, że pański asystent właśnie...
Społeczny.
No dobrze, społeczny, znaczy, że mu pan nie płaci, ale to jest pański asystent. Tak. Pan go wziął, musiał pan, prawda?
Szef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, który od 7 lat walczy o polską ziemię. Dlaczego się zajmuje tymi gruntami?
Wiemy. Ale to już inna sprawa.
Dlaczego pan takie rzeczy mówi?
No bo ma jakieś... Bo pan to wie po prostu? Tak, no wiemy.
Panie redaktorze, bardzo bym prosił, żeby pan nie nadużywał...
Człowiek został skazany.
Ale za co? Jest, przepraszam, skazany?
Był skazany,
tak. Został radny, człowiek, który jest radnym, nie może mieć żadnych wyroków.
Został wyrok w zatarciu już przedawnieniem.
Pan o tym nie wie. Proszę naprawdę nie powtarzać kłamstw Newsweeka,
bo to jest nieprawdziwe, co powiedziałem.
Za atak na
jakiegoś dżentelmena.
A skąd pan to wie? Newsweek o tym nie pisał. Panie redaktorze, zostawmy.
A co jest nieprawdą w tym?
Nie, panie redaktorze.
Co jest nieprawdą?
Nie. Pan zadaje pytanie.
Panie proszę, po raz kolejny pan zadał mi pytanie, dlaczego mija się z prawdą.
Pan powtarza kłamstwo Newsweeka. Najważniejsza kwestia jest to, jeżeli mogę wypowiedzieć się. Od 3 lat walczę o to, żeby polska ziemia wróciła dla polskich rolników. To jest dla mnie numer jeden.
A pański asystent
szef
społeczny
NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
załatwia inne.
Ale co załatwia?
Ziemię.
No,
obiecuję.
Ale komu obiecuje? A skąd pan to wie, że obiecuje?
Z rozmowy, która została nagrana.
Jasno powiedział, że walczy o polską ziemię dla polskich rolników. Tak, i to jest duma, że walczy o tą polską ziemię.
Czyli pan jest z niego dumny?
Jestem dumny za to, że walczy o polską ziemię, tak. Oczywiście, takich jak wszyscy rolnicy, którzy czekają na to, żeby ziemia od zagranicznych koncernów wróciła do Polski.
Na końcu ciekawa, ważna definicja. Pan jest dumny z Tomasza Ognistego. Bardzo państwu serdecznie
dziękuję. Z każdego rolnika, który walczy o polską ziemię.
Życzę państwu miłego weekendu. Kłaniam się nisko, do widzenia.